praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał. Cześć, tematem dzisiejszego odcinka będzie ból, a właściwie doprecyzowując to, czy ból jest naszym przyjacielem czy wrogiem, jeżeli tematyka bólu, to pasjonat tego bólu, a właściwie leczenia bólu, Marcin Piwnik, lekarz specjalizacji rehabilitacji. Cześć Marcinie.
Cześć Arturze.
Marcinie, no musiałem pokusić się o to sformułowanie, którego ty użyłeś, pasjonat leczenia bólu. Pociągnij proszę to dalej i wytłumacz się z tej pasji.
To znaczy, no moja historia jest taka, że... Pierwszy raz tak tym bólem się zainteresowałem w zeszłym roku w kwietniu, kiedy dowiedziałem się, że jadę na obóz, no taki staż do Włoch z Europejskiego Towarzystwa Rehabilitacji, gdzie będzie właśnie Pain School i tam mieliśmy się o tym uczyć. No i tak mówię, okej, no to jak już mnie tam wysłali, no to się zacznę ten temat zgłębiać, więc zacząłem dubać. Potem się dostałem na studia podyplomowe medycyny bólu w Krakowie i nie dość, że ten obóz był dla mnie naprawdę bardzo taki game changing, tam się bardzo dużo nauczyłem, był bardzo intensywny, trudny i trochę moją drogę nakreślił, no to potem te studia medycyny bólu też tą wiedzę poszerzyły, no ale nie będę ukrywał, że jest to 1,5 roku, czyli to nie jest tak, że jestem specjalistą z wieloletnim stażem, studia skończyłem, zdałem egzamin w czerwcu, więc też no to jest krótki okres. Tak samo nie mam za sobą dziesiątek badań, które przeprowadziłem, tak jak na przykład profesor Bombel z Krakowa i jakby na razie uważam, że to jest początek mojej drogi, a dlatego entuzjastą bólu, bo staram się na ten temat rzeczywiście doczytywać i gdzieś tam się dowiadywać. I z tej pozycji chciałbym dzisiaj rozmawiać.
Okej, ja myślę, że to jest warte podkreślenia, to fakt, że może nie jesteś specjalistą w rozumieniu stażu z ekspozycją na badania naukowe, zwłaszcza wykonywanie tych badań od takiej naukowej strony, ale jesteś praktykiem klinicystą, który z tym bólem pracuje na co dzień i to z mojej perspektywy czasami całkowicie zmienia postrzeganie danego tematu, albo może powiem tak, pewnej istotności, pewnej ważności konkretnych kwestii, bo to, że nagle się okazuje, że w badaniach coś jest super istotne, to potem w praktyce okazuje się, że te implikacje praktyczne zaczynają kuleć, bo po prostu się nie sprawdza z uwagi na jakieś środowiskowe ograniczenia, które dotyczą populacji, z jaką się pracuje. I właśnie będę dosyć praktyczny w tych pytaniach, które będę zadawał. Tak, ale zanim przejdziemy do tego bólu, to jeszcze interesuje mnie kwestia twojej specjalizacji. To powiedz mi, bo rozmawialiśmy wielokrotnie, to nie jest typowa specjalizacja. Jak zmieniło się twoje postrzeganie tej specjalizacji od ostatniego naszego spotkania?
Muszę sobie przypomnieć, kiedy my dokładnie rozmawialiśmy, ale to był chyba zeszły rok. Myślę, że dużo nie zmieniło od tego czasu. W sensie nadal uważam, że lekarz rehabilitacji powinien być liderem zespołu rehabilitacyjnego w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli nie powinniśmy być takim szefem, który pomiata wszystkimi i uważa się za najmądrzejszego, tylko stara się wspomagać i wspierać pracę zespołu, wyciągając najlepsze cechy z zespołu i też kierując odpowiednio pacjenta do odpowiednich jednostek tego zespołu, bo czasem pacjent potrzebuje fizjoterapeuty, a czasem potrzebuje pracownika socjalnego, czasem potrzebuje zaopatrzeniowca, czasem potrzebuje operacji, czasem potrzebuje jakiejś iniekcji. Jakby ja mam dobrać te narzędzia, które aktualnie pacjentowi są najbardziej potrzebne. Myślę, że teraz błędem jest trochę myślenie, że fizjoterapia to jest cała rehabilitacja. Aktualnie jest to tak, fizjoterapeuta jest takim sztandarem, plakatem rehabilitacji, a wiemy wszyscy, że jednak rehabilitacja jest troszkę szerszym pojęciem i nie mówię o to, żeby, nie wiem, zagarnąć coś dla siebie, czy jestem ważniejszy, tylko w tym zespole jest wiele różnych pracowników i nadal uważam, że powinniśmy po prostu ich wspierać, a nie im przeszkadzać.
No dobra, czyli nie ma już sensu jakiejś większej aktualizacji robić, bo od naszej ostatniej rozmowy nic ci wielkiego nie
zmieni. Dodam jeszcze to, co mi powiedział Klement Grablirec, szef Europejskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Powiedział zdanie, które na początku było dla mnie bardzo takie negatywnym świetle, ale potem trochę wrosło we mnie i już i na tej je zinterpretowałem, czyli że lekarz rehabilitacji jest od tego, żeby powiedzieć, kiedy fizjoterapia ma koniec. No bo tak naprawdę fizjoterapia ma swój, powinien mieć określony cel, najczęściej funkcjonalny, i doprowadzić pacjenta do stanu zdrowia, czyli że może wszystko robić to, co by chciał, w możliwie najlepszy sposób. Jeśli chcemy to przekraczać, chcemy więcej podnosić, ciężej, mamy jakieś określone cele sportowe, od tego już uważam, że powinien być trener, który te cele ustala, ale sama rehabilitacja powinna mieć ten do pewnego momentu, a dalej to już jest kompetencja po prostu innej osoby, a sami wiemy, że często fizjoterapia ma tendencję do wyciągania następnych rzeczy, a tu jesteś spięty, a tu coś tam jeszcze zrobimy.
Never ending story.
Never ending story i to jest uzależnienie się od tej jednej osoby i od swoich metod. Mm-hmm. Inaczej trochę uważam wygląda relacja fizjoterapeuta-pacjent, a trener-klient. To nawet użyję tego słowa klient, bo klient tutaj to już jest... określamy razem cele, które chcemy realizować. W fizjoterapii teoretycznie to jest bardzo podobne, ale ma ten określony koniec zdrowia, już niekoniecznie fitnessu. No,
wiesz co, to co powiedziałeś przed chwilą, czyli pewna forma uzależnienia od specjalisty, ja ten problem widzę. I użyłeś mocnego sformułowania, pewnie niektórzy będą oburzeni, ja się pod tym podpisuję. Myślę, że wiele koncepcji współczesnej fizjoterapii i tych aktywnych i pasywnych, już bez względu na to, kto w jakiej metodzie pracuje, bez znaczenia, w pewien sposób zajmuje się już nadmiarowo tworzeniem pewnych dysfunkcji i problemów w człowieku, tak ażeby zawsze dać mu powód, żeby do tego specjalisty poszedł. Ja tak samo w ogóle nie hołduję i nie sprzyjam takiej narracji, że żeby coś zacząć, na przykład musisz iść do fizjoterapeuty, albo jeszcze inna narracja, żeby chodzić regularnie do fizjoterapeuty na przeglądy, jak do stomatologa na przykład.
Ten sam problem ostatnio u Krystiana w podcaście poruszałem, że po prostu do mnie czasem trafiają pacjenci na przegląd, żeby coś tam, coś mają pospinane. Ja nigdy im od razu, nie, że to jest głupie, proszę tak nie przychodzić, tylko najpierw sprawdzam, czy tego problemu nie ma, bo czasem jest i czy on jest w ogóle naprawialny. Ale rzeczywiście niestety przez to podnosimy poprzeczkę dla pacjentów i aktualnie powiedzmy ktoś zupełnie sport naiv, czyli nigdy nie uprawiał sportu, chciałby pójść na siłownię i słyszał, że do wzmacniania pleców dobry jest martwy ciąg. Proste ćwiczenie, które dobrze loaduje. I jak wpiszę sobie na YouTubie, jak robić martwy ciąg, to będzie miał 25 najczęstszych błędów przy martwym ciągu. Nie mówię, że nie można robić tego lepiej, ale to już podwyższamy ten próg wejścia, przez co on tego nie będzie robił, bo się będzie bał.
Zresztą zwróć uwagę, że ta narracja, że trzeba iść do jakiejś specjalisty i coś sprawdzić, ona jest powszechna w wielu specjalizacjach. Zresztą w kardiologii czasami nawet to się pojawia. Ja rozmawiałem z profesorem Łukaszem Małkiem.
Świetna rozmowa.
I on też jasno powiedział, jeżeli ewidentnie nie ma czegoś niepokojącego, co budzi nasze wątpliwości, to nie budujmy tych barier. Pozwólmy ludziom zacząć uprawiać sport i dopiero w sytuacji, kiedy dzieje się coś niepokojącego albo mamy jakieś obciążenia genetyczne w rodzinie, to wtedy możemy dopiero asekuracyjnie tematu podejść i sprawdzić, a może na wszelki wypadek zweryfikujmy, czy mogę.
Dodam jeszcze problem tak zwanej optymalizacji. Teraz aktualnie żyjemy w świecie, że który nam mówi i social media bardzo tego się przy nas przekonują, że wszystko można robić lepiej. Może lepiej się odżywiać, lepiej uprawiać sport, lepiej spać, lepiej żyć, mieć lepszy i wszystko optymalizujemy i czasem tak się mocno skupiamy na tej optymalizacji, zamiast po prostu cieszyć się tym, co robimy i to nie jest czasem idealne, może nie mam idealnych więzi, nie wiem, z rodziną, albo nie mam idealnej formy robienia martwego ciągu, ale dla mnie jest to aktualnie optymalne. Być może powinienem się tym zająć, ale najczęściej nie jest to aż tak potrzebne na ten moment.
Podpisuję się. Pod tym super, że poruszyłeś ten temat, ja go trochę pociągnąłem.
Jeśli ten problem zaczyna stawać się problemem, to wtedy warto się nim zająć. Ale jeśli aktualnie go nie ma, no to może rzeczywiście zostawmy tak, jak jest i najprawdopodobniej wszystko będzie okej.
Dokładnie. Dobra, wracamy do bólu. Mhm. Zatem pasjonacie bólu. Czym ten ból jest? Czyli spróbujmy sobie to zdefiniować.
Wcześniej była definicja z 1978 i International Association on Study of Pain. Teraz mamy 2020, była odnowiona i teraz jakby definicja, warto ją poznać, to jest doznanie, które może być, które jest uczuciowe, ale również emocjonalne, które jest związane lub przypomina doznanie, które mamy przy uszkodzeniu tkanek. Potencjalnym lub prawdziwym. Mhm. Wiadomo, trochę zawiła, ja trochę to znowu pokręciłem, ale chodzi o to, że może, że uszkodzenie może być realne, albo może go nie być. I wyróżniono też na tej podstawie trzy rodzaje bólu. Pierwszy mamy nocyceptywny, czyli tak naprawdę, umówmy się, to jest najprzyjemniejszy rodzaj bólu do leczenia. Bo on jest związany z włóknami C, on jest z włóknami A-delta. My go umiemy leczyć. Mamy pewnych parę systemów, jak to działa. To jest ten taki realne uszkodzenie tkanek, chemiczne, mechaniczne. Tam mamy NLPZ-y, możemy to jakoś leczyć. I to najczęściej dobry przykład to jest uraz albo operacja. To wtedy mamy raczej ból nocyceptywny. Mamy drugi, czyli neuropatyczny, czyli ból związany z uszkodzeniem nerwów obwodowych, rdzenia kręgowego lub ośrodkowego układu nerwowego i możemy też udowodnić to uszkodzenie. Czyli na przykład jeśli komuś urwało rękę, to najprawdopodobniej wszystkie nerwy się przecięły i nawet jak my to zeszyjemy, to nadal jakiś ból może pozostać. Ból po amputacji to jest taki też przykład bólu neuropatycznego. Ból neuropatyczny może być związany też na przykład z jakieś zespoły uciskowe i tutaj troszkę inne będzie spektrum tych bóli. Będzie bardziej piekący, palący, jakby ktoś nas przyżegał ogniem. Mamy też szereg doznań niebólowych, czyli na przykład parestezji lub dysestezje, czyli doznania, których nie mają jasnej przyczyny fizycznej, czyli właśnie, że pacjent mówi, że mu ktoś go oblewa wodą. To nie jest nieprzyjemne, w sensie może to nie jest tak, że to go nie jest nieprzyjemne, to jest takie niepokojące, to go denerwuje. Więc to też są na przykład, ktoś powie, że to jest ból, to nie jest ból, to może być po prostu doznanie, które nie jest
niezadekwatne. Doznanie sensoryczne.
W tym przypadku i to nie. Dużo gorzej potrafimy. Nie potrafimy do końca tego leczyć, to jest, nawet mieliśmy chyba w zeszłym roku, albo w tym roku był rok leczenia bólu neuropatycznego, no dużo się na ten temat mówi, mamy trochę leczenia farmakologicznego, trochę leczenia prądami, ale trudniej to się leczyć nocyceptywny. No i ostatni to jest neuroplastyczny. Kiedyś mówiliśmy o psychogennym. I teraz ukuto ten nowy termin nocyplastyczny po to, żeby nie używać psychogennego, bo wtedy niestety szczególnie właśnie w nomenklaturze nieanglojęzycznej był on używany jako taki tylko, że masz go tylko w głowie, że on nie istnieje. I nocyplastyczny polega na tym, że nie może być ani wrzucony w neuropatyczny, Boże, w nocyceptywny, ani w neuropatyczny. Czyli pacjent odczuwa ból, ale albo go rzeczywiście nie mamy jakiegoś uszkodzenia tych różnych szlaków bólowych, ale możemy też jeszcze nie umieć ich zbadać. I to na przykład jednym z takich zespołów bólowych jest fibromialgia, która aktualnie jeszcze jak jasnej przyczyny nie ma. Mamy podejrzenie, że to może być uszkodzenie małych włókien C, czyli niezmielinizowanych włókien nerwowych, które są teoretycznie specyficzne dla przewodzenia bólu, co też nie jest prawdą. I aktualnie nie mamy dobrego narzędzia. Trochę robimy mikroneurografii, trochę sprawdzamy pobudliwość układu nerwowego na przykład na podstawie gruczołów potowych czy łojowych i na przykład, nie wiem czy wiecie, ja mam tutaj obrączkę i teraz mamy tego rozmiaru, mamy Helioring z Amazfitu, który też takie pomiar pobudliwości neuronów, tych gruczołów potowych i łojowych bada i wtedy określa nasz poziom stresu. I być może to też jest nowa rzecz, że będziemy badać właśnie tą pobudliwość lepiej i będziemy mieli dane na to, żeby ten ból nocyplastyczny rzeczywiście coś wpisać. Może będzie wtedy czwarty rodzaj bólu.
Okej, okay. I na chwilę obecną jest to diagnoza poprzez eliminację tych pozostałych dwóch.
Tak, że po prostu nie umiemy do niczego. Ja bym powiedział nocyplastyczny, nie umiemy nic innego przepisać.
Ja się cieszę z tej narracji, bo ten psychogenny, o którym wspominasz, czyli ta poprzednia nazwa, to trochę jak psychosomatyka. Czyli bardzo często luki w wiedzy zapychane są domysłami i szansa na to, że ta narracja w stronę pacjenta poleci w stronę nocebo jest bardzo duża. Ja się cieszę, że to się zmienia. Cały czas widzę, że zarówno psychoterapeuci, jak i fizjoterapeuci uwielbiają pojęcie psychosomatyki, całkowicie często mijając się z prawdą i tak naprawdę jest to, ta diagnoza jest diagnozą ich niekompetencji bardzo często. Tak. Jest większa szansa na to, że ktoś nie będzie miał wiedzy, ażeby przeprowadzić odpowiednią diagnostykę różnicową, ażeby nazwać ten problem, z którym przychodzi pacjent, aniżeli to, że naprawdę nie znamy tej odpowiedzi. Zresztą historia zna wiele takich przykładów, Helicobacter pylori na przykład, kiedy wiązane to było ze stresem, potem się odkryliśmy do bakterii i okazało się, że ponad tam 98% wrzodów żołądka to Helicobacter pylori, a nie stres.
I dlatego to też ta nowa definicja pozwala na duży szacunek dla pacjenta, bo nie mówimy, że pan ma problem z głową, pan ma jakieś tutaj rzeczy, które powinny być zajęte, co nadal jest jednak stygmatyzowane w społeczeństwie, że do psychiatry, do psychologa, bo często to też jest narzędzie, żeby sobie z tym bólem poradzić. Terapia kognitywno-behawioralna jest bardzo wartościowym narzędziem w leczeniu bólu przewlekłego, jednym z podstawowych, ale pozwala jakby pacjenta utwierdzić tym, że my szanujemy jego ból i będziemy się starać go jak najbardziej wyleczyć, a nie to, ja, to nie jest dla mnie, to proszę do psychiatry. To jest krzywdzące dla pacjenta po prostu.
No dobrze, czyli przeszliśmy sobie przez tą typologię, to teraz czas zabrać się za leczenie tego bólu. Zacznijmy może od tego, użyję może sformułowania, najprostszego do leczenia nocyceptywnego. Jak sobie możemy z nim radzić?
No tutaj odrobinę zespinuję to pytanie, bo no ja pamiętam ze studiów, że tak jakby podstawą leczenia bólu była drabina analgetyczna WHO, gdzie mieliśmy trzy poziomy. Pierwszy poziom to NLPZ-y, drugi poziom to słabe opioidy i trzeci poziom silne opioidy. Czasem był czwarty, czyli jakieś leczenie inwazyjne albo inne było wspomniane. Tylko że ta drabina była stworzona dla leczenia bólu spowodowanego chorobą nowotworową. I my ją trochę tak przekleiliśmy do wszelkiego innego, niekoniecznie właściwie dlatego, że choroba nowotworowa ma jasny koniec. Jest to raczej leczenie paliatywne skończone śmiercią. A tutaj leczenie bólu nienowotworowego często jest związane z tym, że no, pacjenta boli, a on nie wiadomo jeszcze ile będzie żył, może jeszcze 20 lat i wchodzenie od razu w opiaty może spowodować, że oczywiście jego nie będzie pewnie boleć, ale niestety będzie miał szereg innych problemów z tym związanych. I no, tutaj rzeczywiście to leczenie bólu nocyceptywnego tyle powinno być proste, bo mamy w miarę jasne przekaźnictwo, mamy właśnie włókna C, mamy włókna A delta i mniej więcej umiemy tam sobie z nimi radzić. Tutaj jeszcze warto by wspomnieć, że możemy rozróżnić różne rodzaje tego nocycepcji. Mamy na schematem ischemicznym, schematem mechanicznym. Tutaj dla wszystkich chętnych zalecam, żeby się z tymi terminami gdzieś tam zapoznać, bo to trochę zmienia nam leczenie i dobór środków, ale ja zwykle mówię, że starajmy się przy tym bólu nocyceptywnym jak najprostszymi metodami, bo taki ból może nawet terapia lodem, która już też zostaje rzucona do kosza, że nic nie działa, ale część pacjentów mówi, że boli ich mniej na ten ból nocyceptywny. Jest to bezpieczne, dopóki oczywiście ktoś sobie nogi nie odmrozi. Jest dosyć proste, jest dostępne i tanie. Tak samo wszelkie NLPZ-y, myśląc czy miejscowo stosowane jak ketonal w żelu czy diklofenak, kończąc na wszelkich doustnych, wręcz nawet czasem na tych selektywnych COX-2. Tutaj zależy od tego, co mamy, jak mamy dostępne, czy wiemy, czy już pacjent brał, czy jakieś środki na niego działały. Ja często pytam pacjenta, co już brał i pytam, czy pan odczuwa po tym ulgę? I mówi, no tak, pomaga mi to. Nie będę szukał lepszego. Dlatego, że najprawdopodobniej on akurat na tą terapię dobrze odpowiada. Być może to też będzie przyszłość, że będziemy wiedzieć, jak pacjentowi lepiej dopasować leki na podstawie jego różnych tam doświadczeń. Będziemy mogli fenotypować jego ból i jego odpowiedź ewentualnie przewidywać na różne metody. I ja zawsze mówię o tej eskalacji działań, czyli żeby może na początku pokazać pacjentowi, co może zrobić, co zrobić tanio, a nie od razu lecieć w droższe leki, w różne droższe terapie, bo najczęściej zamiast zrobić podstawową rzecz, to od razu przeskakujemy w bardzo zaawansowane rzeczy, w neuromodulację, czyli już kłucie pacjenta z prądem, bo tak naprawdę możemy tą drogę skracać i od razu pójść na trzeci poziom i wdać opiaty, co stało się w Ameryce i po prostu epidemia opiatowa spowodowana oksykontinem jest niestety dużym problemem. Więc nie chodźmy drogą na skróty.
Na mój stan wiedzy to chyba jest jeden z tych czynników, który wypłaszczył trochę krzywą długości życia, która cały czas rosła. Pierwszy to raz... teraz właśnie te uzależnienie od opiatów, nadużywanie tych opiatów jest jednym z czynników sprawiających, że no żyjemy krócej.
Pierwszy raz w historii Ameryki oni żyją krócej niż wcześniej, więc jest to naprawdę bicie na alarm. Jest to u nas nie jest to problem, chociaż rozmawiałem właśnie z kolegą psychiatrą tydzień temu, który mówi, że zaczyna się. To jest kolejny problem, że jakby nawet jeśli mówię nie negatywnie o epidemii opioidowej i o tym, że to jest złe, mówienie o tym negatywnie nadal zwiększa użycie, bo po prostu mówienie o tym w jakimkolwiek kontekście powoduje, że ludzie o tym się dowiadują. Młodzież się dowiaduje z piosenek, że jest coś takiego jak oksy i zaczynają, że to jest fajny narkotyk i zaczynają to brać. Niestety ten problem w Polsce zaczyna, na moją wiedzę, nie jestem terapeutą uzależnień, ale zaczyna się pojawiać, a go nie było.
Mhm. Dobra, czyli mamy bardzo szerokie spektrum interwencji, które możemy podjąć, bo tak. Mówię celowo interwencji, bo to nie jest tylko leczenie farmakologiczne, to nie są tylko zabiegi inwazyjne, to jest również ta, sam powiedziałeś, już trochę nawet zakurzona fizykoterapia, ciepło-zimno.
A jonoforeza naprawdę, to ona jakby fizycznie ona ma prawo działać i ja wiem, że została znowu wrzucona do kosza, ale zależy kim jesteśmy. Jeśli słucham jakiś fizjoterapeuta, niech odkurzy ten podręcznik tej fizykoterapii, poczyta, jakie są możliwe działania biologiczne i jak to może pomóc pacjentowi, nie zawsze licząc, że to super pomoże, ale być może jeśli on ma rozbuchany, wielki stan zapalny, to naprawdę może jak już zastosujesz, ktoś może kupić sobie maść z diklofenakiem za darmo, w sensie bez, to jest off-label i na przykład może tą, czy fonoforezą, czy jonoforezą, może po prostu ten lek lepiej wprowadzić, więc będzie lepiej skuteczny.
No, pamiętajmy, że jeżeli chodzi o na przykład taką fizykoterapię, taką ekspozycję na zimno, to my jesteśmy na przykład w kontekście takiej ekspozycji całościowej, ogólnoustrojowej, trochę pionierami, bo sama reumatologia przecież, jeżeli chodzi o kriokomory, no to ma swoje takie początki w naszych polskich dobrych badaniach z Wrocławia, i które wykazały skuteczność tej ekspozycji na zimno i w leczeniu problemów reumatoidalnych, w tym bólu reumatoidalnego i również wielu innych schorzeń, warto na to zwrócić uwagę. Ja z drugiej strony chciałbym podkreślić inną rzecz. Powiedziałeś o tych pewnych mechanizmach, które mogą świadczyć o tym, że dana terapia będzie działała w takim wymiarze przeciwbólowym, no ale z drugiej strony obydwoje pewnie możemy przytoczyć badania, które pokazują, że kiedy stosujemy taką na przykład elektroterapię w kontekście leczenia powiedzmy tego chronicznego bólu lędziowego odcinka kręgosłupa, to nagle się okazuje, że jeżeli ta terapia będzie wykonywana w zgodzie z zasadami sztuki, ale przez nieempatycznego terapeutę i odwrotnie, będzie wykonywana na podobnej grupie przez empatycznego terapeutę, ale wykonywany będzie sham treatment, czyli będzie tylko pozorowana elektroterapia, która no, nie jest tak naprawdę włączony sprzęt, tak już kolokwialnie mówiąc, do prądu, tylko wykonywany zabieg, okaże się, że to ta empatia ma większy wpływ, aniżeli ta elektroterapia na modulację bólu.
Prawda. Jeszcze rozróżnimy właśnie dwie rzeczy, ból ostry i ból przewlekły. To są jakby dwie różne rzeczy. Ból ostry jest bardziej takim objawem urazu i mamy raczej wtedy jasną przyczynę, a ból przewlekły jest chorobą samą w sobie, najczęściej trochę trudnym do ustalenia czynniku etiologicznym, czyli tej pierwotnej przyczynie i dlatego często to leczenie warto, żeby było polimodalne, żeby nawet jeśli nie trafi idealnie z jednym rzeczą, to może inna rzecz albo może razem trochę zadziałają. Oczywiście starając się, żeby to było od jak najmniej mniej inwazyjnych po najbardziej inwazyjne rzeczy, czyli nie od razu trochę tak jak tutaj jesteś trenerem, ja też byłem kiedyś trenerem, to pierwsza rzecz, którą mi mówili, żeby najpierw nie, że ktoś robi jakiś źle ruch, to nie od razu podchodzisz i dotykasz go i pokazujesz, tylko najpierw daj mu wskazówkę ustną. Jak ona nie zadziała, to daj wskazówkę wzrokową bez dotykania, czyli jakiś kijek, coś do czego ma zrobić, a dopiero na samym koniec możesz dotknąć tego klienta, żeby mu pokazać, co on ma robić. A jeśli my od razu przeskakujemy do tego najbardziej, to nie jest to za bardzo profesjonalne tak naprawdę.
No, ten temat coachingu to jest zupełnie odrębna rzecz.
Ale chciałem jakieś porównanie tutaj tej eskalacji interwencji.
No dobra, ale powiedziałeś teraz o bólu chronicznym, bólu ostrym, no czyli jakby kolejne podgrupy.
Tak, tak.
Możemy sobie
zależy, z którego kąta patrzymy dokładnie. Na problem.
No to teraz sobie zróżnicujmy, bo już trochę jakby odpowiedziałeś też na kolejne pytanie, które mogło się pojawić, czyli jak leczymy ten ból ostry i ból chroniczny. Z tym chronicznym, no ja bym mógł to tak spuentować wszystkie chwyty dozwolone. Czyli tu trochę będzie metoda, no dosłownie, prób i błędów.
Tak.
Będziemy szukali czegoś, co najbardziej będzie działało w kontekście danego pacjenta. Ja ze swojej strony dodam, że mimo wszystko taka edukacja z zakresu bólu, pewna racjonalizacja i takie wsparcie psychologiczne, bycie empatycznym, wykazaniem się pewnym zrozumieniem oraz pokazanie, że z tym bólem w jaki sposób można żyć i sobie go modulować, jest rozwiązanie tego problemu. Czyli zmiana trochę ramy poznawczej pacjenta w kontekście tego, jak myśli o swoim realnym problemie, tak? No bo to jest realny problem. Okej, to sobie wróćmy teraz do tego, co jest znowu bardziej wdzięczne, bo jest bardziej namacalne. Możemy bardziej definiować albo lepiej wskazywać przyczynę tego problemu, czyli ten ból ostry, na przykład ból pozabiegowy. I teraz ja może zacznę, a ty już temat spuentujesz. Takim myślę przed już ilomaś tam laty game changerem w moim rozumieniu tego bólu ostrego, pozabiegowego było doczytanie się na temat tego, jak należy do niego podchodzić po operacjach, że jakby kluczowym jest, ażeby pacjenci, którzy byli poddani zabiegom ortopedycznym, byli intensywnie leczeni przez te pierwsze 2-3 doby po operacji, intensywno była wprowadzona farmakoterapia, ażeby ten ból odczuwali jak najmniejszy, bo taki stan rzeczy sprawia, że w dłuższym horyzoncie czasowym to są pacjenci, którzy lepiej będą szli z rehabilitacją, którzy mają mniejsze szanse na to, że wpadną w ból chroniczny, gdzie właściwie każdy negatywny efekt tej operacji będzie miał szansę występować z mniejszym prawdopodobieństwem, czyli zmniejszamy ryzyko jego wystąpienia.
Totalnie jakby mamy kupę dowodów na to, że trzeba zwalczać, jeśli tylko się da, to ten ostry ból okołooperacyjny, że nawet podanie niektórych leków przeciwzapalnych przed operacją i śródoperacyjnie powoduje, że pacjent ma mniejsze odczuwanie bólu i ma mniejsze uwrażliwienie układu nerwowego, szczególnie ośrodkowego układu nerwowego, na to, żeby ten ból stał się chronicznym.
Więc nie warto być bohaterem.
I to mówimy czasem o jednej dawce, na jakiegoś koksybu, eterokoksybu, czegoś innego, który jest podany przed, dzień przed, w trakcie operacji. Mamy też na przykład świetne badania na ten temat, że tak zwane podanie koktajli śródoperacyjnie do kolana, gdzie tam mamy różne, te koktajle są, ale mamy, czasem jest tam steryt, lek przeciwzapalny, jakiś czasem tam podawali, nawet widziałem pregabalinę, czy jakieś inne tutaj tematy, powodowało, że pacjenci musieli przyjmować mniej leków. Najczęściej jest to mierzone przyjmowaniem opiatów po operacji, bo staramy się rzeczywiście ilość tych opiatów zmniejszyć i że rzeczywiście opiaty też są ważnym narzędziem, ale staramy się, żeby było jak najmniejszej dawce, jaka jest skuteczna. Ale rzeczywiście, szczególnie w tym pierwszym okresie musimy o to zadbać, bo pacjent najczęściej szybciej odzyska zakres ruchomości, szybciej odzyska siłę, będzie miał mniejszą atrofię i to już mówimy tylko o układzie mięśniowo-szkieletowym, a pomyślmy o układzie, na przykład o wydzielaniu testosteronu. Przewlekły ból zmniejsza wydzielanie testosteronu i powoduje, że na przykład by tam po prostu ktoś miał większego jenie tkanek, rana też boli, no to wszystko to na siebie ma wpływ, więc jeśli da się rzeczywiście pacjenta dobrze przeleczyć w tym pierwszym okresie, to nie ma komu co mówić, że to jest trucizna, tylko to jest narzędzie, które w tym momencie pacjenta jest adekwatne. Już mówiąc o tym, że uraz po prostu zwiększa na przykład występowanie niektórych glikoprotein, które powodują, że opiaty są szybciej metabolizowane i są mniej skuteczne. Więc znowu starajmy się to zmniejszać i ten jednak tą pierwotną nocycepcję trochę wypłaszczać.
Powiedziałeś o tym wszystkim i ja już trochę wtrąciłem, że nie warto być bohaterem. Dlaczego o tym mówię w ten sposób? Bo czasami zaobserwowałem nawet wśród wielu znajomych, którzy chcą udowodnić, że oni będą przyjmowali małe dawki leków przeciwbólowych pooperacyjnie, że oni sobie z tym bólem poradzą. No, mamy szereg dowodów, że nie warto być w tym momencie bohaterem, bo tak naprawdę robimy sobie tylko potencjalnie większą krzywdę. Kolejna rzecz. Powiedziałeś, że ból chroniczny zmniejsza poziom testosteronu, no ale też wiemy, że to zjawisko może być odwrotne, czyli hipogonadyzm wtórny czy pierwotny będzie również jakimś czynnikiem ryzyka wystąpienia bólu chronicznego. Tak. I te zależności będą dwukierunkowe. Czasami faktycznie może występować jakaś po prostu korelacja pomiędzy tymi dwoma parametrami, no tutaj poziomem testosteronu i bólem, a z drugiej strony czasami będzie ten związek przyczynowy i o tym też trzeba pamiętać. I to też są czasami takie ciekawe case'y, ażeby próbować odpowiedzieć też, co było pierwsze, kura czy jajko.
Tak, i tutaj czasem ten to właśnie na Science and Practice mówiłem, że czasem mamy to koło błędne, tam jest tyle, spadek elastyczności mięśni, jakby mamy tyle tych czynników, które chcemy się zabrać i nie wiemy za co. I czasem zamiast myśleć o tylu rzeczach, to zabrać właśnie tą jedną rzecz. Może trochę go porozciągam i może go trochę poedukuję o bólu. To są dwie rzeczy, które zrobię na tej terapii i zobaczymy, jak pacjent zareaguje. Jak zareaguje pozytywnie, to będę, jak już trochę go rozluźniłem, dałem mu ćwiczenia rozciągające, to może jak już się trochę rozluźnił, to dodamy ćwiczenia siłowe, to, że mamy super teorię i możemy tutaj opowiadać o różnych ciekawych rzeczach, to nie znaczy, że to jest potem klinicznie ważne. Czasem trzeba to mocno uprościć, zobaczyć, co działa i ewentualnie modyfikować z wizyty na wizytę i spowodować, żeby pacjent trochę z nami został. I że to, że ja zmieniłem terapię, nie jest moim błędem, tylko że jest moją próbą znalezienia sposobu na pacjenta i to jest zupełnie słuszna droga, bo nikt nie ma od razu rozwiązania na każdy problem pacjenta najczęściej. Mhm.
Przejdźmy jeszcze do takiego leczenia iniekcyjnego, takiego inwazyjnego też, czyli blokady nerwowe i iniekcje sterydowe. Co warto o tym wiedzieć, bo te iniekcje sterydowe są dosyć popularne w różnym kontekście i my się też mamy taki problem nawet wśród wykwalifikowanych specjalistów związany z nadużywaniem tych iniekcji. Jak to zracjonalizować?
Kiedyś jeden doktor powiedział, że w medycynie powstały tylko dwa porządne leki, to były sterydy i antybiotyki. I no nie można niestety zobaczyć, że sterydy są wartościowym narzędziem w pracy każdego lekarza specjalisty i ono niestety to jest miecz obosieczny, czyli to, że mamy, to, że rzeczywiście czasem mamy tą władzę nad tym stanem zapalnym, żeby ten steryd trochę go zmniejszył, to niestety jeśli dobrze nie sfenotypujemy bólu, czyli znowu nie powiemy, czy jest nocyceptywny, neuropatyczny, będziemy wszystko próbować sterydem, no to jest to narzędzie, które mimo wszystko też uszkadza. Ma duży bodziec kataboliczny, czyli uszkadzające tkanki i choćby atrofia tkanki tłuszczowej. Jeśli na przykład podamy okołonerwowo, to tkanka nerwowa też ma swoją poduszeczkę tłuszczową, którą właśnie sterydem ją troszkę tam kilujemy i zabijamy. I w każdym kilujemy. Trzeba wiedzieć, kiedy tego narzędzia użyć i tutaj myślę, że Karol Chappell by się ze mną zgodził, że jest to szczególnie w jego pracy, jak po pracy też specjalisty, który ma dużo pacjentów reumatologicznych, czasem musimy wyciszyć ten stan zapalny, bo pacjent nie podejmie kinezy, nie podejmie ruchu, których mimo wszystko chcemy wprowadzić w którymś momencie, bo będzie kolejnym wartościowym narzędziem, ale czasem ten pierwszy krok jest od sterydu i staramy się, żeby znowu ten steryd na przykład nie był wysokocząsteczkowy, żeby długo nie został w tej obszarze, prawda? Staramy się, żeby to było jak najbardziej pod kontrolą jakiejś wizji, czy USG, czy fluoroskopii, czy czegokolwiek, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście tam podaliśmy, a nie gdzieś prysznic sterydem zrobili na całe plecy. Tak samo blokady. Blokady są, to znowu czasem droga na skróty. Kogoś boli, podamy lidokainę i kurczę, no cud się stał. Pacjenta nie boli. No, jest to bardzo fajne narzędzie. Co jest na przykład bardzo fajnym narzędziem przy leczeniu ostrego bólu pooperacyjnego, bo na przykład mieliśmy parę metod. Mieliśmy znieczulenie zewnątrzoponowe, mieliśmy blokady właśnie do kolana, mamy leki, ale można też na przykład podać, kiedyś była blokada nerwu udowego, którą da się zrobić palpacyjnie i to jest fajne, bo pacjenta nie boli kolano, tylko wtedy nie działa mu czwórka, więc przez to niestety rehabilitacja idzie do tyłu i nie możemy zacząć z rehabilitacją, bo on nie aktywuje w ogóle czwórki, ale możemy na przykład też teraz pod kontrolą USG zrobić w kanale przywodzicieli, przez co funkcja czwórki jest zachowana, a pacjenta tak samo nie boli to kolano, bo dopiero tutaj nerw udowogoleniowy oddaje swoje gałęzie do kolana. Więc jest to dosyć tania, bezpieczna metoda, tak naprawdę przy małej ilości powikłań, która może spowodować, że momentalnie pacjenta boli mniej. Jeśli mamy problem z jakimś wzrostem, to czasem warto zrobić blokadę, zrobić mu szybką redresję, mu wzrosty puszczą i nagle odzyskuje zakres, przez co nie tracimy czasu czasem na zbyt słaby bodziec, jaki może być rehabilitacja przeciwbólowo. Więc znowu, to jest narzędzie, którego trzeba wiedzieć, kiedy stosować. Mamy też, jeśli chodzi o sterydy, sobie zapisałem przegląd 2021 w reumatologii, że dużo jest powątpiewań, czy sterydy są bezpieczne, czy nie uszkadzają chrząstki. I tutaj niestety muszę być może cię zmartwić, że te badania nie są jednoznaczne. Czyli nie jest tak, że na pewno uszkadza. Bo jedni udowodnili w randomized control trials, czyli tych randomizowanych badaniach podwójnie zaślepionych, że sterydy nie uszkadzają, a inne, na przykład Reynold i McAllison chyba. U McAllisona było, że jednak mimo wszystko są uszkadzane te chrząstki i jest utrata w ciągu 2 lat tej powierzchni chrzęstnej.
No a w kontekście na przykład ścięgien?
Bo w kontekście ścięgien...
Praca, który chyba bardziej ten negatywny kontekst, ja bardziej w głowie miałem ten związany ze ścięgnami, czyli podawanie iniekcji sterydowych w przypadku leczenia bólu ścięgien, no dobra, zmniejszy nam ten ból, zmoduluje ten stan zapalny, no ale konsekwencje w dłuższym terminie mogą być takie, że wzrasta nam ryzyko zerwania tego ścięgna.
No rzeczywiście wielokrotne podanie. Jednokrotne podanie i znowu, tutaj jeśli naprawdę jest rozbuchany stan zapalny i pacjent nie może zacząć z rehabem, no to nie może też progresywnie obciążać, czyli nie będzie za nim mechanotransdukcji, czyli budowania silniejszego ścięgna. Po prostu. Bo nie zacznie tego. Jeśli cały czas oszczędza, chodzi gdzieś tam, mówimy na przykład o Achillesie. I czasem ten steryd jest potrzebny, żeby to zacząć. Ale jeśli robimy i miałem kiedyś taką pacjentkę, która przyszła ze szkicem, że pacjentka co tydzień dostawała na zmianę kwas hialuronowy, steryt, kwas hialuronowy, steryt, kwas hialuronowy, steryt, tak przez parę tygodni. Nie miało to większego sensu, nie miało to większego poparcia w nauce. No i pacjentkę tak naprawdę dopiero zaczęło boleć stawy, a niekoniecznie to pomogło. Przynajmniej to był jej jednostkowy przypadek. Więc znowu przy leczeniu ścięgien z dużą ostrożnością. Myślę, że aktualnie mamy lepsze narzędzia, żeby to przebudowywać. Niestety pacjent czasem chce mieć od razu efekt przeciwbólowy. Teraz, jeśli ja stosuję blokadę, a stosuję na ścięgna, na zapalenie rozcięgna, pozwolenie Achillesa, tylko mówię, to jest tylko po to, żeby pan od jutra zaczyna obciążać tą nogę. Mhm. I w takich, a nie innych ramach i wtłumaczę, jak się goją tkanki, jak długo to będzie trwało i tak dalej. Bo jeśli pacjent w tym momencie albo odpali się i będzie robił wszystko, to sobie zniszczy jeszcze bardziej, albo jeśli będzie bardzo oszczędzał, to też mu nic nie da.
W czasie twojej wypowiedzi kilka razy wjechało na salony pojęcie stanu zapalnego i dobrze, że to się stało, bo ja pociągnę jeszcze ten wątek w innym kierunku. To znaczy, myślę, że w wielu takich obiegowych opiniach i wśród specjalistów, jeszcze takich na początku swojej edukacji i wśród generalnej populacji ten stan zapalny wybrzmiewa w różny sposób. I teraz z jednej strony może być słyszana taka narracja, że mamy problem z nadużywaniem NLPZ-ów, czyli jeżeli ktoś ma jakiś problem z barkiem na siłowni, bo tam wyciskał dużo na klaty i go zaczął boleć bark, to zaczyna 100 mg diklofenaku, generalnie jeść sobie przez najbliższe 1,5-2 miesiące. Nie? I to jest nadużywanie tych leków. I to jest faktycznie, możemy śmiało mówić o negatywnych konsekwencjach takiego podejścia, tak? Tak. Natomiast z drugiej strony jest to, co powiedziałeś, czyli będziemy mieli konkretne wskazania, kiedy stan zapalny będzie sam w sobie problemem, który może nie puścić nas dalej i wtedy zmodulowanie tego stanu zapalnego będzie jak najbardziej zasadne. Czyli znowu, to nie problem z tym, czy modulować, czy nie modulować stan zapalny jest tutaj klucz tego problemu, tylko właśnie kontekst i tej dobrej kwalifikacji.
Tak, dokładnie o to chodzi. No, nie możemy też tak bezkarnie po prostu sobie tego naszego systemu bólowego cały czas wyłączać, przytłumiać, bo będzie to prowadzić do tego, że on potem już nie będzie wiedział, co ma czuć, jak ma czuć i nie będzie dzwonił dzwonek bólowy, kiedy jest naprawdę źle, a będzie dzwonił wtedy, kiedy jest w sumie nie jest aż tak źle. I będzie musiał potem na nowo wytrenować układ nerwowy w percepcji tego bólu, co jest dużo trudniejsze.
Kiedy mówimy sobie o tym bólu, to wspomniałeś chociażby o tym testosteronie, ja trochę to pociągnąłem dalej, ale teraz chciałbym znowu to pociągnąć w inną stronę, czyli jak choroby współistniejące mają wpływ na odczuwanie bólu i na ryzyko powstania bólu chronicznego. Moje obserwacje praktyczne, które jakby są takimi trochę oczywistościami, jeżeli osoby są generalnie w słabej kondycji zdrowotnej, w ogóle najlepiej powiedzieć, mają słaby dobrostan albo nie mają tego dobrostanu psychofizycznego, to są pacjenci o zwiększonym ryzyku powstania, zapętlenia się tego bólu i powstania bólu chronicznego. I tyczy się to czasami po prostu osób otyłych, z cukrzycą, z dyslipidemią, po prostu krótko mówiąc, prowadzących niezdrowy styl życia ze wszystkimi tego konsekwencjami. To są pacjenci wysokiego ryzyka.
Tak, znaczy znowu można wieloaspektowo na ten problem wielochorobowości patrzeć. Po pierwsze jest to, że rzeczywiście same choroby mogą powodować ból, chociażby lipodynia, czyli na przykład ból tkanki tłuszczowej samej w sobie, tak pokrótce, no to u osób otyłych będzie występował i może występować właśnie bardziej w okresie chudnięcia. Kiedy oni będą podejmować próby chudnięcia, będzie ich wszystko bardziej boleć. Myślę, że każdy z nas też, gdy był chory, gdy był po prostu przeziębiony, no to odczuwał ból całego, bóle mięśniowo-szkieletowe. No nawet to jest tak określane w nomenklaturze, więc nie można im ująć tego, że ten ból odczuwają. Druga rzecz to jest taka, że sama choroba może powodować uszkodzenie układu nerwowego. Idealnym przykładem jest cukrzyca czy półpasiec, która powoduje, że zaczynają na przykład właśnie nie odczuwać bólu, co jest przykładem stopa cukrzycowa, że urażają sobie stopę i oni nie czują bólu w tym miejscu, to się zaczyna ropieć, potem zaczyna być martwica i muszą mieć usuniętą stopę i to nadal ich nie boli. I na przykład oni tego nie rozumieją. Czemu ja mam mieć usuwaną stopę, skoro mnie nie boli? Ale ma pan tam gangrenę. No ale mnie to nie boli. Trochę tak jak z nadciśnieniem. Czemu mam brać leki na ciśnienie, skoro nic mi się nie dzieje.
No zobacz, jaki jest paradoks.
Rozmawialiśmy z profesorem Małkiem właśnie rozmawiałeś na ten temat, że no leczymy też po to, żeby na przykład miał pan lepszą wydolność. Trzecim aspektem jest to, że leki, które bierzemy, wpływają na ból, wpływają na leczenie bólu. leki osłonowe nie powinny być brane przy leczeniu NLPZ-ami tylko tak po prostu, dlatego że zmieniają nam kwaśność żołądka, przez co inaczej są te NLPZ-y wchłaniane i są po prostu mniej skuteczne. Dlatego jak na przykład mamy Diclo-Duo, czyli taki preparat skojarzony diklofenaku z omeprazolem, czyli tym inhibitorem pompy protonowej, to tam jest, już teraz sobie nie przypomnę, ale wydaje mi się, że dwie tabletki dziennie można brać co 12 godzin, jak ktoś bierze cztery, to sobie już obniża znacząco w ogóle skuteczność i będzie czuł bardziej ból, niż jakby brał zgodnie z receptariuszem, z HPL-em to się mówi. Więc znowu to wszystko ma trochę na siebie wpływ. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja je nie przyjmuję, aktualnie chyba tylko kreatynę przyjmuję, także no, chyba wiem, bo przyjmuję. Nie przyjmuję żadnych leków, suplementów, bo staram się właśnie, jeśli nie muszę, to nie brać. Ale jak miałem operację, to leki wziąłem, bo mnie bolało i musiałem przespać noc. Zaburzony sen, gorsze odczuwanie bólu.
Dokładnie już tak.
W skrócie.
Super, że to powiedziałeś. Czyli osoby, które będą cierpiały też na różne formy deprywacji snu, formy bezsenności, czy problemy z latencją, czy z wybudzaniem się, przerywany sen, albo sen, który po prostu nie daje wypoczynku, na przykład występujący w chorobie reumatoidalnej zaawansowanej, kiedy ci pacjenci wybudzają wcześniej, albo śpią nawet dłużej, aniżeli jakieś sugerowane normy, takie zalecenia są i ten sen nie daje im wypoczynku i to jest problem, że to jest główna przyczyna tego, że jeszcze boli bardziej. Mamy tą pętlę, o której powiedziałeś. I teraz jak podjąć tego leczenia bólu? Czasami właśnie trzeba włączyć do zespołu psychiatrę, który poda leki, które w jakiś sposób wyregulują ten sen, albo zastosuje odpowiednie strategie, zasugeruje tej osobie, jak sobie radzić z tą formą deprywacji snu, bo to będzie rozwiązanie problemu bólowego u niej.
Ale jest to, zobacz, znowu oparte na rozmowie z tym pacjentem. Musimy z nim porozmawiać i do sedna tego problemu dojść. Przykładem jest na przykład moja mama, która była, już kolejny raz ten przykład, ale lubię go. Moja mama była operowana w marcu na połowiczą endoprotezę i też miała po około miesiącu taki problem, że nie mogła spać. Bardzo ją bolało i przez to budziła się około pierwszej, drugiej w nocy i już nie mogła spać, przez co totalnie rozwalono noc i tak dalej. Ja się pytam, jaką bierzesz dawkę leku? Ona mówi taką. Ja mówię, dla twojej masy i tak dalej, to jest za mało, powinieneś wziąć podwójną dawkę, bo jest to po prostu nieskuteczne. No i ona się bała, że ale to się uzależni. Mówię, mamo, jak będziesz 3 miesiące brała opiaty, to będziemy myśleć, czy ty nie jesteś uzależniona. Aktualnie bierzesz dawkę subkliniczną, zwiększmy ją może na 2 tygodnie, no masz się wyspać, jak ci się poprawi sen, najprawdopodobniej wszystko będzie lepiej i przejdziemy ten trudny moment. I ona okej, wzięła i rzeczywiście 2 tygodnie pobrała więcej, wyspała się i od razu się to zmniejszyło i rzeczywiście ten problem się, na ten moment to było prawidłowe narzędzie, więc trzeba wiedzieć, porozmawiać z tym pacjentem i mu czasem zracjonalizować, po co to stosujemy.
I pójdźmy w drugą stronę, czyli czasami nadużywanie leków nasennych, zwłaszcza na przykład benzodiazepin, to będzie powodowało, że wprowadzamy organizm tą sedację, ma to krótki okres półtrwania, takie osoby mogą się w pierwszej fazie bardzo fajnie czuć, to znaczy faktycznie im to będzie pomagało, będą widziały tylko te profity. Potem jest duża szansa, że pojawi się uzależnienie. No, mamy tej konsekwencje w postaci na przykład ryzyka postępującego otępienia i wielu innych rzeczy, które sprawią, że coś, co na początku regulowało mi ten sen i mi pomagało w kontekście tego bólu, w dłuższym horyzoncie czasowym okaże się być gwoździem do trumny tego bólu i utrzymania tego bólu chronicznego. I znowu kwestia, nie brać leków na własną rękę. Jeżeli nawet ktoś dostaje jakieś leki z mojej rodziny czy z jakiegoś otoczenia i mu pomogły na dany problem, to nie znaczy, że jestem też tą osobą, która takie leczenie powinna mieć zaordynowane. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy rozmawiam z moimi znajomymi lekarzami, w tym nawet ortopedami, to oni raportują, że względnie regularnie spotykają się z taką sytuacją, że przychodzi ktoś do nich jakimś problemem ortopedycznym, bólowym od dłuższego czasu, potem wychodzi już z gabinetu po tej konsultacji, odwraca się jeszcze, mówi, panie doktorze, ja jeszcze zazwyczaj mam takie problemy ze spaniem i tam lekarz rodzinny przepisuje mi właśnie na przykład taką jakąś formę zolpidemu, tam Nasen, Stilnox, te leki, które właśnie są benzodiazepinami i mówi, gdyby pan mógł mi jeszcze to przepisać, bo nie mam teraz możliwości z nim zobaczyć, a wyjeżdżam. Taka próba wyłudzenia trochę recepty na te leki nasenne, więc znowu, jeżeli tak ma wyglądać leczenie bezsenności, to nie jest rozwiązanie jakiegokolwiek problemu i tej bezsenności, i ewentualnie bólu chronicznego powiązanego z tą bezsennością.
Szczególnie, że problem bezsenności, jak wiemy, jest wieloaspektowy. Tak. I znowu czasem przy problemie bezsenności nie sięgamy po proste metody, jakiś dzienniczek snu, próba po prostu higieny snu. To trochę tak jak z dietą. Czasem mamy, ogólnie telefon trochę zmienił to, bo naprawdę mamy całkiem niezłe aplikacje, żeby to monitorować. Tylko niestety najczęściej to wymaga już od kogoś pracy i zmiany takiej realnej. A tabletka wymaga tylko, żeby popnął i tyle. I to tyle od nas jest wymagane. Ten próg wejścia jest dużo niższy, a to jest znowu narzędzie obosieczne. Miecz obosieczny, który może nas trafić w łeb, nawet nie wiemy kiedy.
Myślę, że jeszcze tematem, który chciałbym z tobą poruszyć, to jest pewnego rodzaju normalizacja bólu. Bo z jednej strony mówimy o tym bólu jako o problemie i no, bezwzględnie on nim jest. I tu nie ma co tego zmieniać, bo nie o to chodzi. Natomiast jest on również nieodłączną częścią naszego życia. W mniejszym bądź większym wymiarze, w różnych okresach tego życia, z różnych powodów. I ten ból ma czasami prawo się pojawić i nie jest niczym groźnym. Jest pewnym stanem przejściowym, który związany jest z czymś. I to coś nie musi też być groźne. Czyli jeżeli idziemy na siłownię i pojawiają się po takim treningu, po jakiejś dłuższej przerwie, te opóźnione dolesności mięśniowe, czyli ten delay onset muscle soreness, to jest to reakcja całkowicie fizjologiczna i należy to po prostu znormalizować.
Powinniśmy się z niej cieszyć, to znaczy, że trening wszedł, jak realnie. W jakimś sensie powinniśmy się z niej cieszyć, bo znaczy, że był to adekwatny bodziec, że nie przegięliśmy pałę w jedną stronę, ale był to też wystarczająco intensywny bodziec.
No tak. No i teraz takich sytuacji, czasami nawet jakichś stłuczeń, czy po prostu przeciążeń aparatu ruchu, bóle głowy, czy bóle związane z jakąś infekcją wirusową, bóle stawów, mięśni, które się pojawiają. Czasami nawet te niespecyficzne dolegliwości, które no, większość z nas będzie miała prędzej czy później, czyli na przykład taki low back pain, jest to trochę część bycia człowiekiem. Jest to part of the game tego, że budzimy się kolejnego dnia i może nam to się z wielu powodów przydarzyć. I próba radzenia sobie od razu z tym czasami jest gorszą opcją, aniżeli... No,
wait and see.
Chciałem powiedzieć zbagatelizowania tego, ale znormalizowania tego, że po prostu tak może być. I trochę mam wrażenie, że taka medykalizacja społeczeństwa, trochę też właśnie informacje płynące z ust specjalistów, takie skłaniające ich, żeby z każdym problemem udali się do specjalisty, mogą być trochę cegiełką do tego. Czyli przychodzi ktoś z jakimś problemem bólowym, który sam by przeszedł, specjalista z uwagi na to, że no, dostał informację od tego pacjenta, że ktoś ma z tym problem, na bazie szkoleń, na których był w sposób czasami tendencyjny, diagnozuje jakiś problem, który czasami jest wyssany z palca, bo jest na bazie nierzetelnych metod diagnostycznych zrobiony, mówię tu głównie o fizjoterapeutach, i zaczyna rozprawiać się z tym problemem. I niejako dochodzi do pewnego potwierdzenia u tego pacjenta, że no, znalazł jakiś problem, trzeba się rozprawić, czyli miałem czuja. No i nagle wszyscy znowu są obok tematu, dolegliwości same by przeszły, a tu mamy jakąś diagnozę i leczenie, które de facto nie powinno się odbyć.
No, tak. Można znowu wieloaspektowo na to patrzeć. Ja może idę pod prąd, bo jest teraz taka tendencja, żeby walczyć z każdym bólem i że każdy ból powinien być leczony. I no, mieliśmy wiele przykładów, że różne, pamiętam jak w szpitalu wprowadzono po prostu dodatkowe skale, które mieliśmy wypełniać i tam pacjent oceniał sobie ten ból, co było trochę takim, nikt nie umiał tego stosować, stosowaliśmy to źle. No i w każdym razie myślę, że rzeczywiście bo nawet nasza rozmowa może być swego rodzaju medykalizacją. Mówię, że ból ostry, warto się zgłosić do specjalisty, a teraz mówimy, że może nie każdy musi do specjalisty. Głównie chodzi o to. Sprawdź ten ból, jak cię boli, co cię boli, czy już cię tak bolało, czy umiesz sobie z tym poradzić, czy nie wpływa to na twoje funkcjonowanie na poziomie takim, że już musisz unikać pracy, iść do szpitala albo do tego, no to wtedy już rzeczywiście uda się do specjalisty, porozmawiaj z nim i szczególnie jeśli chcesz już stosować metody farmakologiczne, inwazyjne, to wtedy, żeby ktoś ci to zracjonalizował, czy to jest potrzebne, czy to, co jest proponowane przez te metody, da ci większą szansę na mniej bólu niż to, co jest teraz. Często mówię o operacjach pacjentom. Czy aktualnie operacja pana problemu da większy, lepszy wynik niż to, co jest teraz? Ja mówię, raczej nie, bo ma pan pełny zakres, siła jakaś jest, musimy ją trochę odbudować, ale najprawdopodobniej poradzimy sobie zachowawczo. A często jest tak, czasami że mówię, że operacja jest konieczna, bo będzie to bardzo szybko, osiągniemy sufit i będziemy potrzebować dalej już budowania na tej operacji.
Jak teraz o tym powiedziałeś, o tych operacjach, to faktycznie to jest taka, myślę, narracja, którą ja chciałbym, żeby wybrzmiała, zwłaszcza w uszach wielu pacjentów, że kiedy oceniamy klinicznie, na przykład zakres ruchu, ogólny poziom sprawności danego stawu, mówię tu o ortopedycznych problemach, i widzimy, że jest całkiem nieźle, ale towarzyszy temu ból, to faktycznie podjęcie czasami ryzyka operacji, ażeby pozbyć się tylko tego bólu bez jakichś tam restrykcji, na przykład ruchowych, jakichś deficytów siły i tym podobnych rzeczy, no może sprawić, że ten rachunek zysków i strat będzie w stronę tych strat. A obserwuję, że bardzo często pacjenci pokładają nadmiarowe oczekiwania w tej operacji, że wręcz chcą się jej intencjonalnie poddać, ażeby rozwiązać w taki pasywny sposób ich problem, bo że ona przyniesie im na pewno tą ulgę.
Tutaj nie chcę straszyć operacjami, bo to nie jest tak zawsze, ale może stworzyć kolejny problem, który będzie dużo trudniejszy do leczenia, chociażby na przykład jeśli będzie blokada okołonerwowa, to może stworzyć problem uszkodzenia nerwów, który już jest bardzo trudno do wyleczenia. Trudny tak do wyleczenia bardziej niż wcześniej.
Ja w ogóle mam wrażenie, że tą naszą rozmowę to bardziej te rozważania powinni specjaliści słuchać i oni cały czas te rozważania czyni w swojej głowie i zastanawiać się, na ile to, co mówię i co sugeruję danej osobie, pacjentowi, może mieć negatywny bądź pozytywny efekt. Mhm. Czasami to jest trudne do przewidzenia, bo pewnie ty i jak i ja spotykamy się z taką sytuacją, gdzie pomimo wszelkich starań i takiej rzeczowej narracji, edukacji, którą czynimy, spotykamy się z tym, że pacjent i tak sobie trochę rozumie po swojemu. Czyli trochę ten filtr w postaci jego ramy poznawczej, te informacje, które do niego trafiają, selekcjonuje sobie na swój sposób, szukając niejako to, co robimy najczęściej, potwierdzeń, nawet na bazie jakichś szczątkowych słów, które wypowiadamy, tego, co on sobie myślał, że ten problem trzeba tak rozwiązać, jak on sobie umyślił. I dlaczego o tym mówię? Bo znowu, kiedy mówimy o tej medycynie opartej o dowody, evidence-based medicine czy evidence-based practice, która de facto z mojej perspektywy to jest trochę taką semantyką i wszyscy mówimy o tym samym, bo nawet ten evidence-based medicine uwzględnia komponenty doświadczenia, koniec, kropka, to zawsze tam jest i ta praktyka jest, to w tym modelu kontekst pacjenta to nie jest koncert życzeń. Czyli pacjent jak przychodzi i oczywiście ma jakieś przekonania, wierzenia na jakiś temat, to jest to ważne, ale wielokrotnie bazuje to właśnie na jakichś szczątkowych niedopowiedzeniach, zbyt małej wiedzy, błędach poznawczych, niewłaściwej ramy poznawczej do danego problemu i my powinniśmy zmienić te przekonania, a nie trochę dołączyć do tego koncertu nieprawdziwych przekonań.
I tutaj dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, tutaj moją żonę zacytuję, albo w sumie to jest cytat kogo innego, ale moja żona mi to powtarza często. Have more than you show, say less than you know. I tak samo obserwuj pacjenta, ale nie musisz mu od razu łożyć na głowę, jak jest źle, kto panu powiedział, że to jest tamto źle. Jeśli ktoś przychodzi do mnie i mówi, że na niego najlepiej działa akupunktura, którą na przykład nie jest moim narzędziem, to jakby to też nie mówię mu, to jest bez sensu, proszę tam nie chodzić. On mówi, że jemu to bardzo pomogło, jego problem rozwiązało, to ja nie będę mu też tego zabierał, bo w tym momencie ja sobie pacjenta, on już będzie, mi pomogło, to czemu ja mam, jego rama poznawcza jest taka, być może jak nawiążemy współpracę, to ja ją zmienię, więc nie staram się tego, to nie jest temat na jedną wizytę. Mhm. Druga rzecz, mówisz, że to nie jest koncept życzeń, ale na przykład, i to jest badanie Breivika z 2006, bardzo fajne, może nie młode, ale też pokazuje pewne rzeczy, że nasze społeczeństwo może być na jakby dana populacja jest ukierunkowana na pewne metody leczenia. Na przykład właśnie Azjaci bardziej na akupunkturę i na przykład na tai chi, Finowie na sauny, a my na masaż i na przykład na ziołolecznictwo. Będziemy lepiej reagować, że będą lepsze efekty na poziomie terapii manualnej.
I zobacz, bo teraz zmierzasz do takiego tematu, który ja ostatnio zacząłem analizować i de facto wtedy, kiedy okazało się, że od tej negatywnej strony, czyli coś, co się, ja mówię o pojęciu, które nosi nazwę zaraźliwości społecznej, social contagion. I polega to na tym, że jeżeli przebywamy w jakimś środowisku z jakąś narracją albo mamy kontakt z ludźmi, którzy robią coś albo chorują na coś, to szansa na to, że my przejmiemy te przekonania albo że pojawią się u nas dane zaburzenia, dany problem jest nieporównywalnie większy. I odbywa się to i takich rzeczy, w kontekście takich bardziej namacalnych rzeczy, patrz na przykład otyłość, czyli można powiedzieć, że otyłość jest zaraźliwa, ale to nie jako choroba jest zaraźliwa poprzez jakiś drobnoustrój, tylko poprzez pewne przechodzenie z osoby na osobę pewnych przekonań i zachowań, które do tego będą prowadziły, które będą budowały jakieś nawyki. To samo jest w kontekście zaburzeń psychicznych. Czyli jeżeli masz ekspozycję na osoby, które borykają się z jakimś zaburzeniem psychicznym, to jest z uwagi na wiele mechanizmów, jest wielce prawdopodobne, że szansa na wystąpienie tego u ciebie będzie dużo, dużo większa i to są bardzo znaczne procenty bez względu na pracę, o której mówimy. I trochę jak powiedziałeś o tym, że mamy kulturowo jakieś przekonania na te tematy i to jakieś leczenie na nas jakoś działa, to pamiętajmy, że my jako specjaliści, jako osoby posiadające jakiś autorytet, mogące bazować trochę na efekcie autorytetu, który de facto jest błędem poznawczym, ale też jest supermocą, możemy w pewien sposób to modulować w społeczeństwie. Czyli ja uważam, że my jesteśmy zobligowani z uwagi na etykę właśnie trochę odsiewać te takie śliskie informacje i sprawiać, że społeczeństwo zacznie myśleć w jakiś sposób bliższy no, czegoś, co moglibyśmy nazwać prawdą, tak? No bo to osobny temat, czym ta prawda de facto jest, jak my ją określamy, ale to pojęcie tej zaraźliwości społecznej jest niezmiernie silnym społecznie pojęciem, które ma duży impact i to my jako specjaliści nim powinniśmy zarządzać, bo jeżeli my oddamy tą pałeczkę budowania przekonań ludowi, który no nie ma tej wiedzy i tego doświadczenia, no to będziemy mieli niezłą katastrofę.
No i częściej jest wybór metod prostych, nie wymagających od nikogo kogoś, ale to jest na przykład jest rola takich podcastów, żeby o tym mówić, ale już w gabinecie u pacjenta staram się po prostu na początek ten alliance z nim zrobić. Jeśli to będzie wymagało tego, że ja pacjenta będę musiał przemasować lub na przykład dać mu lek, który mu ten ból zmniejszy, bo on uważa, że to zadziała, to ja tak pójdę, ale mówię, ale musimy to zrobić ten groundwork, musimy zrobić coś podstawowego, być może musi się pan poruszać, być może musi pan zrzucić wagę, być może pan musi zmienić swój nawyk, nawyki dotyczące spania, bo jak tego nie zrobimy, to my pudrujemy syfilis albo ten puder na syfilis lub plaster na sumienie. Więc jakby dookoła znowu robimy, a niekoniecznie problem tam cały czas jest, goreje i jest coraz większym ropniem.
Jak teraz, ja się zgodzę z tobą, że ta pierwsza wizyta i to, co się na niej dzieje, jest z wielu powodów trudne, no bo musimy zbudować tą relację terapeutyczną, która jest kluczowa, żeby móc w ogóle pójść dalej, w ogóle robić to, co powinniśmy robić, że pacjent ma zaufanie do nas, no wiemy, że to jest kluczowe i tu nie ma co tego rozdmuchiwać. Ja natomiast tak, kiedy zastanawiałem się, jak to jest, że my populacyjnie mamy szereg problemów społecznych, no medycznych, tak jeżeli byśmy chcieli sobie tak w jakichś największych konkretach powiedzieć, to najczęstszym powodem śmierci w skali świata są incydenty sercowo-naczyniowe, które często jako podłoże mają właśnie otyłość, choroby metaboliczne i de facto my doskonale wiemy, co robić, żeby to nie wystąpiło. Czyli my wiemy, jak sobie z tym radzić. I my tą narrację prowadzimy, tak? No mówimy, okej, zdrowa żywność, zbilansowana energetycznie, ruch, bla, 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 tak? Wszystko to są takie populizmy wręcz, tak?
No frazesy. Tak, truizmy.
Rzecz w tym, że my za mało uwagi jako specjaliści poświęcamy na to, żeby edukować się w zakresie tej wiedzy, jak sprawić, żeby ludzie robili to, co powinni robić, a co wiedzą, że jest dla nich dobre. Nie? I trochę jakby ostatni mój rok to jest spędzenie i przeczesywania tych kwestii właśnie z zakresu między innymi psychologii społecznej. Tego, dlaczego pomimo wiedzy, co komu służy, ludzie tego nie robią. Nie? Bo to jest problem, że my mamy, wiemy, co robić z pacjentami, ale mamy względnie małą sprawczość nad tym, żeby oni robili to, co powinni robić, co jest dla nich najlepsze.
Ale znowu wieloczynnikowo, może po prostu za mały, może właśnie kolejna wizyta i my nie zmieniliśmy tego podejścia pacjenta, jest trzecia, czwarta wizyta, on nadal wymaga tych metod, które wiemy, że będą mniej skuteczne długoterminowo i mówimy, wtedy powinniśmy pacjentowi po prostu podziękować i powiedzieć, że no przepraszam, ale ja pracuję nad innym systemem, liczyłem tutaj największą współpracę, ale mogę pokierować do terapeuty, który będzie bardziej może panu odpowiadał, ale ja nie mogę ręczyć za efekty na przykład, prawda? I to jest wtedy i uczciwe wobec pacjenta, i uczciwe wobec twojej pracy, ale no rzeczywiście być może nie umiemy monitorować tych procesów, albo pacjent nie umie, trzeba edukować go w tym zakresie. Aktualnie naprawdę telefon tyle zmienił, jeśli chodzi o możliwości monitorowania i czasem po prostu trzeba pacjentowi poświęcić czas, żeby go nauczyć obsługi tego urządzenia, które ma w swojej kieszeni. I żeby go użyć nie tylko do scrollowania i do głupich, bezsensownych rzeczy, tylko do tego, żeby rzeczywiście jego zdrowie było lepsze. Mamy dzienniczki bólu, mamy dzienniczki snu, wszystko na wyciągnięcie ręki.
I teraz zobacz, tak zapytaliśmy daleko, ja sobie przypomniałem, że nie zadałem ci pytania, jak leczyć ból neuroplastyczny. Tak, dobra.
Neuropatyczny. Ten właśnie trudno się goi. No. Mamy pewne leki z grupy, głównie pierwsza grupa to jest przeciwpadaczkowe, gabapentyna, pregabalina, one są standardem. Trochę też wszedł na pierwszą, drugą linię duloksetyna, czyli lek przeciwdepresyjny, on trochę na inne receptory działa. Znowu to nie jest ten skuteczność, określam, że na przykład pacjent ma 30% mniej parestezji, czyli tych nieprzyjemnych odczuć. No to dla pacjenta to jest tak, czyli będę nadal czuł, ale 30% mniej, to jest nieakceptowalne. Czyli znowu to leczenie jest niby skuteczne, ale bardzo mało efektywne. Możemy robić uszkodzenia nerwów, ablacje, termolezje, tylko znowu to jest, kurczę, umówmy się, nazwijmy to po imieniu, to jest uszkadzanie zdrowych tkanek po to, żeby coś nie bolało, czyli uszkadzanie nerwu i na razie mamy pojęcie też bólu deaferencjacyjnego, czyli właśnie organizm nie umie, sam tworzy ból albo po prostu nie umie sobie różnych bodźców tak skonwergerować, żeby stwierdzić, co jest bólem, a co nie jest bólem. I aktualnie szukamy, jak lepiej to diagnozować, jak lepiej to również leczyć. Najczęściej jednak patrząc chociażby po takim klasycznym bólu neuropatycznym, no bo inaczej, wszelkiego rodzaju przeszczepy czy uszkodzenia nerwów charakteryzują się zaburzeniami czucia, jakimś hiperestezją, czyli zwiększonym czuciem dotyku. Najczęściej taką najprostszą metodą, którą bym radził, to jest po prostu adaptor day trying, to co ty sam powiedziałeś. Spróbujemy na nowo ten układ nerwowy nauczyć, że na przykład dotyk koszulki bawełnianej jest normalny, ale może nie że zakładam kulczugę i nagle tutaj próbuję, na przykład jeśli tutaj mam taki ból neuropatyczny, to nie, że od razu szczotą jadę, tylko na początku może delikatnym pędzelkiem i dużo tego i powoli odczulam ten organizm i uczę go na nowo.
To zobacz, czy będziemy mówili o jakimś aparacie ruchu, tak? Czy będziemy mówili o bólu, czy będziemy mówili o jakichś problemach z zakresu psychologii, psychiatrii, nadającej się na pracę też z psychoterapeutą, no to ten graduate exposure, ta gradualna ekspozycja jest wielokrotnie rozwiązaniem tego typu problemów.
Mamy też na przykład metody, że jak tutaj jest ból neuropatyczny, to go wyłączamy kremem z lidokainą i staramy się przestymulować wszystko dookoła, żeby stąd był większy zbiór informacji aferentywnej, czyli dobiegającej do rdzenia kręgowego, co też powoduje, że to będzie bardziej wyciszone. To jest nadal to, my nie wiemy, co robimy. My się trochę bawimy z układem neurologicznym, żeby on się na nowo zaadaptował. Po urazie, czyli no, przeszedł wszystkie fazy depresji, po stracie.
Okej, dobre porównanie. Marcinie, na twój stan wiedzy i twojego takiego bieżącego przeszukiwania, przeczesywania literatury związanego z tematyką bólu, czy są jakieś innowacyjne prace, są jakieś takie kierunki, które się pojawiły właśnie w ostatnim czasie, które w jakiś potencjalny sposób mogą zrewolucjonizować to, jak myślimy o bólu, albo no, pojęcie stricte interesujące nas leczenia tego bólu?
No po różnych falach, na przykład była fala na kanabinoidy i w 2021 IASP napisało, że aktualnie nie mamy dobrych dowodów, żeby na pewno leczyć ból ostry kanabinoidami. No tych dowodów jest coraz więcej, bo to jest znowu na fali. To jest też ten efekt tego, że jak coś jest na fali, to jest dużo badań i najczęściej te pierwsze są hura optymistyczne, czy to super działa.
Ale te hura optymistyczne badania tutaj wystarczyły, żeby odpalić tę całą produkcję tych różniejszych suplementów produkt, związanych z tym, no nie?
Produkt wtedy jest dosyć intensywnie spromowany, ale no powiedzmy, co możemy. Myślę, że jednym z takich kierunków to jest lepsze fenotypowanie bólu, już nie mówiąc o tym, czy to jest nocyplastyczny, neuropatyczny, czy nocyceptywny, tylko na przykład, że jaki pacjent ma genom lub jakie tutaj ma różne inne czynniki, mediatory tego stanu zapalnego, na które możemy najlepiej wpłynąć, co idealnym przykładem jest na przykład i posiadanie patologicznych kanałów sodowych, tam NAV1.7, 1.8 i one na przykład leki, które tylko je wyciszają. I to jest na przykład w bólu neuropatycznym jeden z takich wiodących aktualnie kierunków badań. Oczywiście właśnie na przykład mikroneurografia, która być może zrewolucjonizuje nasze podejście do bólu nocy plastycznego, bo może wyróżnimy właśnie czwarty ból, ten z uszkodzenia małych włókien niezmielinizowanych. To jest jedna rzecz. A teraz z prostszych rzeczy, no to wszelkie techniki inwazyjne też trochę weszły i neuromodulacja bólu nie tylko poprzez szczepienie urządzenia, ale na przykład poprzez zastosowanie prądów wysokiej częstotliwości czy niskiej częstotliwości. Też cały czas ten temat badamy, bo na razie mamy głównie badania tak naprawdę, gdzie ta elektroda jest wszczepiona około nerwowo i ona wtedy cały czas tam smyra ten układ nerwowy, powodując, że on jest trochę zaszumiany z danej okolicy sygnał. No i jeszcze terapia genowe, czy bardziej powiedzmy, jak już powiedzmy świetnie dopasujemy, pan ma ten typ bólu, idealnie ten podtyp tralala, to być może też będziemy mieli bardzo dopasowane, spersonalizowane leczenie. Tutaj przykładem trochę chociaż się na tym nie znam, od razu powiem, ale dobrym przykładem mogą być wszelkiego rodzaju terapia biologiczne lub terapia genowa w leczeniu chorób typu Duchenne, gdzie mamy po prostu, tak naprawdę próbujemy bardzo, bardzo, bardzo precyzyjnie zadziałać na jakąś patologię u pacjenta i bardzo spersonalizowanie dopasować do niego leki. Ono teoretycznie jest przy najmniejszej ilości powikłań najbardziej największa skuteczność. No ale aktualnie jest to w bardzo dużej fazie badań i produkcja takich leków jest wyjątkowo droga.
Okej, okay. Marcinie, czy jest coś, co w naszej rozmowie nie wybrzmiało, a myślisz, że wartałoby to podkreślić, albo jakiś wątek, który jeszcze powinien być wypowiedziany?
Myślę, że trzeba podkreślić, że jakby ból to jest jedno, a cierpienie to jest co innego. Pacjent często cierpi w związku ze swoim urazem, ze swoim problemem. Niekoniecznie to musi być ból. I czasem wszystko wrzucamy do worka bólowego, bo pacjent miał uraz, a najczęściej cierpi na przykład z powodu braku snu, cierpi z powodu tego, że nikt go nie wysłuchał, cierpi z powodu tego, że kiedyś był aktywny, a teraz już nie jest. I czasem właśnie prostsze metody są te nieinwazyjne i trzeba zawsze ten problem pacjenta uszanować i starać się jak najbardziej dopasować dla niego leczenie, a niekoniecznie skupić się tylko i wyłącznie na tym bólu, bo czasem bólem nazywamy coś, co tym bólem nie będzie.
Marcinie, dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Mam nadzieję, że ona wzbudzi kilka refleksji u słuchaczy, bez względu na to, czy to są pacjenci, czy specjaliści. No i co, wyczekuję naszego kolejnego spotkania.
Ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i jestem zaszczycony, że mogę tutaj być in personem.
To przyjemność dla mnie. Dzięki. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.